jaki ojciec, taki syn, tak mogli mówić ci, którzy znali i ojca, i syna. Ojciec miał na imię Kisz i o ojcu, o Kiszu, mawiano, no ten to się w ogóle niczego nie boi. Skoro Kisz się niczego nie bał, a to jego syn, który dorastał w domu swojego ojca, wyrósł na mężczyznę, który też się niczego nie bał. Też był odważny, bo ojciec zaraził odwagą swojego syna. Byli członkami najmniejszego plemienia w Izraelu. Nie mieli wyspecjalizowanej broni, ale jak trzeba było, to brali, co mieli tylko pod ręką, aby pogonić wrogów tam, gdzie pieprz rośnie. Ten to się niczego nie bał, tak mówili o Kiszu. A dlatego jego syn, Saul, też się niczego nie bał. Saul potrafił walczyć, był niezłej postury, był o głowę wyższy od swoich rówieśników, był takim męskim mężczyzną, dlatego przyszedł moment, kiedy został królem swojego narodu. Był dosyć młody, miał wtedy 30 lat i wszystko potoczyło się zupełnie niespodziewanie, bo tego dnia Saul zaczął od poszukiwania owiec, zgubionych owiec swojego ojca, a skończył na przyjęciu u proroka Samuela. Tam prorok Boży potraktował Saula jak honorowego gościa, przegadali całą noc, a nad ranem prorok Samuel wylał na głowę Saula olejek, co symbolizowało przekazanie mu urzędu królewskiego. Autor pierwszej księgi Samuela pisze, że Saul był też bardzo przystojny. Nie dało się nie zauważyć jego urody, a więc był waleczny, był odważny, był męski, był silny, był przystojny, ale też był skromny. Podczas spotkania z Samuelem Saul powiedział takie słowa: jestem mało znaczącym człowiekiem, tylko Beniamitą. Pochodzę z najmniejszego plemienia, mój ród jest najmniej znaczący. To wszystko, to, że był waleczny, że był odważny, silny, przystojny, męski, skromny, to wszystko wskazywało na to, że był idealnym kandydatem na wspaniałego męża, ale jeszcze lepszym kandydatem na wspaniałego króla. Początek jego królowania jest naznaczony jego zachwytem nad Bogiem. Co jakiś czas czytamy w zapisie biblijnym, że Saula wypełniał Duch Święty. Raz nawet Boży Duch wypełnił go do takiego stopnia, że zadziwił ludzi, którzy widzieli go wychwalającego wielkiego Boga razem z innymi Bożymi prorokami. Nie powinno dziwić, że kiedy został obwołany królem, to od razu wziął się do królewskiej pracy. Jednak wcale nie siedział za pięknym królewskim biurkiem za stertą dokumentów. Stanął na czele armii, żeby rozprawić się kolejno z wrogami narodu. W skwarze dnia przy 40-stopniowych upałach pokonał armię Amonitów w Jabez. Prymitywną bronią pokonał Filistynów w Gebie. Po kolei rozprawiał się z okolicznymi wrogami, Amalekitami, Moabitami, Edomitami. Zwyciężał wszędzie, gdzie tylko udawała się armia pod jego dowództwem. Zwyciężał tak regularnie i to było tak powszechne, że kronikarz napisał, że to on wyrwał Izraela z rąk tych wszystkich, którzy plądrowali jego kraj. A więc Saul był waleczny, odważny, silny, przystojny, był skromny, a został królem, ale też jako król był prawdziwie Bożym mężem. Bo o nim jest powiedziane w Starym Testamencie, że bał się Boga. To są trzy słowa, te słowa bać się Boga, które przeplatają się przez karty Biblii w wielu miejscach, w wielu różnych miejscach. Autor Księgi Przypowieści przypomina nam, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Bojaźń Pana stoi w samym centrum najważniejszej ze wszystkich możliwych relacji, w centrum mojej relacji z Bogiem. Bojaźń Pana to nic innego jak cześć oddawana Bogu, żywemu Bogu, a więc Saul był odważny, waleczny, silny, przystojny, skromny, ale też bał się Boga. Do tej pory Saul odważnie stawał do każdej bitwy z każdym, kto stał naprzeciw niego. Bóg wlał w jego serce swojego ducha. Saul żył w mocy tego Ducha Świętego i był w stanie dokonywać niezwykłych rzeczy. Ale po latach królowania Saul zagubił się gdzieś w życiu. Poprzestawiał trochę swoje życiowe priorytety. Dzisiaj spotykamy go w historii opisanej w 17 i 18 rozdziale pierwszej księgi proroka Samuela. Tego dnia armia króla Saula zajęła teren na wzniesieniu w Dolinie Dębów. Filistyni rozbili swój obóz na górze między Socho i Asecha. Zapadał zmrok, noce były chłodne. Być może Saul grzał sobie ręce przy ognisku. I tego wieczora, podobnie jak poprzednich wieczorów, po raz kolejny Saul i jego żołnierze słyszeli, jak ten sam filistyński wojownik imieniem Goliat wyszedł przed obóz i zaczął znowu rzucać niecenzuralne słowa wobec Boga Izraela i wobec żołnierzy izraelskich. Rzucał wyzwanie w kierunku żołnierzy Izraela z zapytaniem, kto odważy się stanąć przeciw niemu do walki. To nie był pierwszy dzień, to był któryś z kolei. Na dobrą sprawę tych dni było, kronikarz mówi 40, więc 40 kolejnych dni, kolejnych wieczorów z jednego na drugi Goliat wychodził. I kronikarz mówi, że używał niecenzuralnych słów, nie chcę namówić jakich, ale wychodził i używał konkretnych słów wobec armii Izraela. Prężąc mięśnie mówi, pokazując, czy znajdzie się chętny, który stanie z nim do walki. Te same wyzwiska wysyłane pod adresem Izraelitów i ich Boga i nikt nie miał odwagi zmierzyć się z tym olbrzymem z Gad. Znasz tą historię, bo pewnie słyszałeś o niej niejednokrotnie. Nawet ci, którzy nie za często nie mają nic wspólnego z Bożym Kościołem dzisiaj, są niekościelni, to gdzieś tam słyszeli historię o tym olbrzymie. Z jednej strony Goliat, który nie przebiera w słowach, zakapiorzasty, silny, rosły mężczyzna. Nie wiadomo, w ilu bitwach brał udział, jak wiele miał na swoim ciele blizn. Nie wiadomo, czym go karmili. Wiemy, że był barczysty. Wiemy, że jego wzrost to 2,70 m. Sama zbroja tego żołnierza to 50 kg wagi. A z drugiej strony chłopiec od owiec. Młodociany pasterz imieniem Dawid. Bez wojskowego doświadczenia, niezauważony przez innych. Taki człowiek znikąd, który nie miał nic do zaoferowania. Wszystko, co miał, to swoją pasterską procę i zaufanie, że żywy, prawdziwy Bóg jest w stanie pokazać Goliatowi, że jest Bogiem Izraela. I o to w gruncie rzeczy chodziło. Znasz tą historię. Goliat wyszedł przed szereg, Dawid wybiegł naprzeciwko niemu, niego wyciągnął procę, dobył kamienia i pierwszym strzałem trafił w czoło Goliata, który padł i wtedy Dawid dobył jego miecz i zakończył sprawę. I zastanawiam się, kiedy czytam tą historię, czy czasem to nie jest taka historia, na której bazują dzisiejsze wspaniałe filmy hollywoodzkie, gdzie po tym, jak ten wielki olbrzym padł na ziemię, być może tak było, nie wiem, bo Boży zapis nam nie mówi, że zapadła cisza na kilkanaście sekund, bo ludzie nie mogli pojąć, czy to jest rzeczywiście możliwe, czy ja dobrze widzę. I po tych kilku sekundach ciszy nagle okrzyk radości i wrzawa, bo okazuje się, że Izraelici są zwycięzcami. Kiedy triumfalna armia wracała po wygranej bitwie, ludzie z radością witali zwycięzców. Byli witani przez starców i przez młodych. Kto tylko mógł, to stanął przy drodze, aby przyglądać się zwycięskiemu orszakowi, który jak przystało na zwycięzców, wszedł z głowami podniesionymi do góry. Wiwaty, pozdrowienia, okrzyki. Kobiety wyszły z domów, żeby ze śpiewem i tańcem w rytm tamburynów i cymbałek powitać bohaterów i na ustach tych kobiet tworzyła się tego dnia nowa pieśń radości. Pobił Saul gromady, ale Dawid pobił miriady. Saul gromady, ale Dawid miriady. Pobił Saul gromady, ale Dawid, on jest tym, który pobił miriady. Jeżeli słuchacie piosenek, to pewnie znacie lirykę wielu z nich. Jedna kultowa piosenka nasza, lokalna, mówi, że w życiu piękne są tylko chwile. Kiedy myślę o tej piosence, to myślę o tym, że w życiu chwile potrafią też być brzydkie. Bo to była ta jedna chwila, która z pięknej stała się brzydką dla tego, który stał na czele narodu izraelskiego. To był ten moment, kiedy Saul powinien zaprosić Dawida do swojego rydwanu, wziąć jego rękę, podnieść jego rękę do góry i powiedzieć: witajmy tego, który umocniony przez naszego Boga pokonał olbrzyma. Oto bohater. To jest Boży człowiek. Wiwatujmy na jego cześć. To był ten moment, w którym Saul powinien uznać Dawida, zapewnić go, wesprzeć. Przełomowy moment, moment decyzji. Zamiast tego czytamy w księdze proroka słowa: to, co Saul usłyszał, dotknęło go. Albo w innych przykładach rozgniewało go. Słowa, które usłyszał, ugodziły go, okuły go. Uważał je za niewłaściwe. Zaczął spoglądać z zazdrością. Jeżeli tak się zaczyna, to kto wie, jak to się dalej potoczy i jak to wszystko się skończy. Może się okazać, że on będzie chciał któregoś dnia zasiąść na tronie. Posłuchajcie tego, co kronikarz pisze. To jest 18 rozdział pierwszej księgi Samuela. Słowa te dotknęły Saula. Uważał je za niewłaściwe. Dawidowi przypisały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Wyrwało mu się. Brakuje mu też już tylko królewskiej władzy. Od tego zdarzenia Saul zaczął być podejrzliwy względem Dawida. Już następnego dnia za sprawą Boga spoczął na Saulu duch zły. Także prorokował u siebie w domu. Dawid jak zawsze grał przy nim na strunach, a Saul siedział z włócznią w ręku. Nagle Saul rzucił włócznią, bo pomyślał, przygwożdżą Dawida do ściany, lecz Dawid uskoczył przed nim aż dwa razy. Saul zaś zaczął bać się Dawida, ponieważ Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Jedno słowo określające emocje, które pojawia się u Saula, które podsumowuje całą tę historię, a które może zrujnować czyjeś życie. Jedna chwila. To jedno niewinne słowo to zazdrość. A ten moment stał się momentem przybicia gwoździa do królewskiej trumny Saula. Nie wiem, czy spał w nocy, czy rzucał się z boku na bok, ciągle myśląc, dlaczego akurat on? Dlaczego coś takiego miało miejsce? Zazdrość ma to do siebie, że może zawładnąć każdą osobą, zdominować czyjeś życie. Przez ostatnich 6 tygodni pochylaliśmy się nad listem do Filipian i mówiliśmy w kontekście tych 6 praktycznych rozważań biblijnych o takiej zaraźliwej radości. Ona rzeczywiście potrafi być zaraźliwa, jeżeli tylko doświadczasz, czy doświadczyłeś tej prawdziwej radości, którą Bóg jest w stanie wlać w twoje serce. Ale są też złodzieje prawdziwej radości, ich jest całe mnóstwo i dzisiaj chcę ci powiedzieć o jednym z nich. Jednym ze złodziei prawdziwej radości jest zazdrość. Jest zazdrość. Zazdrość może sprawić, że twoje własne, naprawdę błogosławione, szczęśliwe życie stanie się nędzne i niewystarczające. Bo zazdrość często skupia się na zewnętrznym wyglądzie, na osiągnięciach innych. Zazdrość to tęsknota za sławą, szacunkiem albo osiągnięciami tej drugiej osoby. Zazdrość to jeden z grzechów, który jest najbardziej oczywistym afrontem wobec suwerenności Boga, bo zazdrość kwestionuje Boże plany, Boże wybory, Bożą dobroć, Boże zamiary wobec każdego człowieka, na którym Bóg zawiesi swoje oko. Bogu zależy na każdym. Zazdrość nie cieszy się ze szczęścia innych. Zawsze widzi u innych lepszą pracę, lepsze mieszkanie, lepsze wykształcenie, lepsze finanse. Zazdrość jest podejrzliwa i potrafi być bardzo krytyczna. W poemacie o miłości, który też znacie, bo to jest ten poemat zawarty w pierwszym liście Pawła apostoła do Koryntian w 13 rozdziale, apostoł, kiedy mówi o miłości, to mówi między innymi, że miłość nie zazdrości. Bo widzisz, zazdrość jest niekompatybilna z miłością i ona wyniszcza nasz charakter. Ma ograniczone pole widzenia, nie ma zbyt wielu przyjaciół, a jeżeli mówić o przyjaciołach, to przyjacielem zazdrości jest często konflikt, nierzadko można ich spotkać razem. Zazdrość potrafi zadomowić się w różnych miejscach, w pracy, w rodzinie, wśród bliskich i obcych, również pośród ludzi Kościoła. Ozgines w taki sposób mówi o zazdrości. Podobnie jak pycha, zazdrość to grzech ducha, a nie ciała. To zimny grzech w przeciwieństwie do ciepłych grzechów ciała, takich jak na przykład obżarstwo. Jego wyjątkowość polega na tym, że to jest jedyny występek, którego sprawcy nigdy nie lubią i rzadko się do niego przyznają. A jednym z najbardziej przerażających aspektów zazdrości jest to, że często chcemy zazdrościć tym, którzy są podobnie nazywani, podobnie wyposażeni, podobnie obdarowani jak my. Thomas Mann zauważył, że zawsze jesteśmy najbardziej podatni na zazdrość wobec tych, którzy są najbliżsi naszym darom i powołaniu. Muzycy mogą zazdrościć muzykom, a nie politykom. Politycy będą zazdrościć politykom, sportowcy innym sportowcom, profesorowie innym profesorom, mężowie innym mężom, żony innym żonom i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie z tym poradzić? Jak sobie poradzić z zazdrością? Pozwól, że poczynię 4 uwagi na sam koniec. Po pierwsze, umacniaj swoją tożsamość w Chrystusie. Zazdrość rodzi się wtedy, gdy widząc czyjeś szczęście lub sukces, sami czujemy się zakwestionowani. Czujemy się poniżeni przez ich sukces. Następnie z powodu naszej zranionej samooceny staramy się sprowadzić drugą osobę do naszego poziomu albo słowem, albo czynem. Pewien naśladowca Chrystusa tak opowiadał sobie. Z biegiem lat Bóg pomógł mi dostrzec niektóre przyczyny mojej zazdrości i to mi ogromnie pomogło. Pomimo bezwarunkowej miłości pobożnych rodziców ukształtowałem już od najmłodszych lat i pielęgnowałem głęboką więź między tożsamością a osiągnięciami. Więź, która przetrwała do moich dorosłych lat. Nie trudno dostrzec, jak rozwijała się zazdrość. Jeśli jestem wartościowy z powodu tego, co osiągam, ktoś inny może zrobić to lepiej, są lepsi ode mnie, to wtedy zaczynam zazdrościć. A więc umacnij swoją tożsamość w Chrystusie. Rozumienie korzenia własnej zawiści i mojej tożsamości w Chrystusie mogą tobie i mi, każdemu z nas, pomóc w życiu. Co więcej, patrz szerzej na życie innych ludzi. Nie jedynie na to, co widać dzisiaj, kiedy patrzysz się na tę osobę młodą albo w średnim wieku i masz tylko malutki wycinek, któremu się przyglądasz i na którym się skupiasz. I zadaj sobie pytanie, naprawdę chciałbyś zająć miejsce tej osoby? Naprawdę? Bo wtedy musiałbyś wziąć wszystko. Jeżeli chciałbyś zająć miejsce tej osoby, to musiałbyś wziąć nie tylko pracę, płacę, pozycję, ale też problemy, stres, wyzwania, choroby, dzieciństwo, dorastanie, wszystko przez co ta osoba przechodziła, dochodząc do momentu, w którym jest dzisiaj w swoim życiu. Jeżeli chciałbyś się zamienić, to pomyśl, czy chciałbyś wziąć to wszystko. A więc umacnij swoją tożsamość w Chrystusie. Patrz się szerzej na życie innych ludzi. Módl się o pokorę. W książce The Godly Man's Picture Purytanin Thomas Watson napisał: pokorny człowiek jest gotów, aby jego imię, dary zostały zaćmione, aby Boża chwała mogła się zwiększyć. Pokorny człowiek jest zadowolony z bycia przyćmionym przez innych w darach i szacunku, aby korona Chrystusa mogła jaśniej świecić. Pokorny chrześcijanin jest zadowolony z tego, że Bóg odkłada go na bok, jeśli ma jakieś inne narzędzia do pracy, które mogą mu przynieść więcej chwały. Módl się o to. A więc umacnij swoją tożsamość w Chrystusie. Patrz się szerzej na życie ludzi. Proś Boga o pokorę. I wreszcie na koniec, ponad to wszystko, żyj Biblią. Ja często powtarzam, stojąc tutaj na środku, że my wcale nie potrzebujemy więcej wiedzieć na temat Biblii. Chociaż dobrze jest. Dobrze jest nazwać wszystkie księgi Biblii, wiedzieć, ile jest w Starym i Nowym Testamencie, o czym te księgi mówią, o czym prorocy mówią i widzieć, że to jest jedna cała zwarta, spójna historia, która wskazuje na Boga, ale tak naprawdę nawet gdybyśmy żyli w świetle tego, co już wiemy, to wystarczy. Żyj Biblią. Saul zaczął od tego, że bał się Boga, a doszedł do takiego momentu w swoim życiu, kiedy zaczął bać się ludzi. Ich zdanie liczyło się bardziej niż zdanie Boga. Przed potyczką z Amalekitami nie posłuchał głosu Pana, nie postąpił zgodnie z jego przykazaniem. Posłuchaj, jak o tym mówi kronikarz. To jest 15 rozdział pierwszej księgi Samuela. Wtedy Samuel przerwał Saulowi, bo Saul zaczął tu mówić, jakim wspaniałym człowiekiem jest. I Samuel powiedział, przestań. oznajmię ci, co Pan wyjawił mi tej nocy. A on na to, powiedz. Samuel rozpoczął, choć ty we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion Izraela. Pan namaścił cię na swego króla. Pan też wysłał cię w drogę z takim poleceniem, idź i potraktuj tych grzeszników, Amalekitów, jak obłożonych klątwą. Walcz, aż ich wytępisz. Więc dlaczego nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i dopuściłeś się tego, co w oczach Pana jest niegodziwością? Lecz Saul odpowiedział, przecież posłuchałem głosu Pana. Wyruszyłem, dokąd posłał mnie Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a ich potraktowałem jak obłożonych klątwą. Lud natomiast wziął z łupu obłożonego klątwą najlepsze owce i bydła, aby je ofiarować w Gilgal Panu twojemu Bogu. Nie mojemu i naszemu, twojemu Bogu. Wtedy Samuel powiedział, czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara? Przepraszam, tu nie ma znaku zapytania. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym, ponieważ, i posłuchaj tego, ponieważ wzgardziłeś słowem Pana. On wzgardził tobą. Nie będziesz królem. Wzgardziłeś słowem Pana. Widzisz, kiedy bojaźń przed Bogiem zamienia się w strach przed ludźmi, to prosta droga życia zamienia się w pogmatwaną drogę nieposłuszeństwa. Tak stało się w życiu Saula, tak też może stać się w życiu każdego człowieka, więc nie popełnij tego samego błędu, co Saul, który zupełnie nie zauważył, że nieposłuszeństwo wobec słowa od Boga doprowadziło go do zazdrości wobec kogoś, kto służył temu samemu Bogu w tym samym królestwie. Wiecie, słowo od Boga o Bogu do nas to kopalnia informacji. 66 ksiąg, jedna historia o tym, jak żywy, prawdziwy Bóg od początku do końca ciągle zabiega o człowieka i ciągle wykazuje inicjatywę. Chciałbym, żebyś już na sam koniec, albo prawie na sam koniec, posłuchała tego, jak Daniel Robbs, wpadła mi w ręce świetna książka ostatnio, nie jestem pod wrażeniem tego, to jest książka z lat 60. Robbs mówi o życiu, a zwyczajach i codziennym życiu ludzi w Palestynie w czasach Chrystusa, ale też odnosi się do czasów starotestamentalnych. I ma taki jeden rozdział poświęcony Słowu Bożemu. Pisze tak, najpierw cytuję Flawiusza. U nas, mówi Józef Flawiusz, nie ma takiego mnóstwa ksiąg różniących się między sobą, często sprzecznych, jak u Greków. My posiadamy tylko 22 księgi, które zawierają wszystko i którym wierzymy wszyscy bez zastrzeżeń. Jest to jedna z charakterystycznych cech tego osobliwego narodu, pisze Robbs, jakim był Izrael, naród księgi, który nie tworzy ksiąg, naród, którego całym istnieniem kieruje pismo. Co zatem czytali Żydzi? Zapytuje Robbs. Odpowiedź jest prosta. Biblię, czyli to, co nazywamy Starym Testamentem, a także wszystko, co miało z nim bezpośredni związek. Pierwsi chrześcijanie będą robili to samo. Nie znużą się nigdy czytaniem lub słuchaniem cudownej historii Boga, który stał się człowiekiem, podstawowych założeń dobrej nowiny, komentarzy ewangelicznych, które przekażą w swych listach ci, co znali Chrystusa. Jest to podejście, pisze Robbs, krańcowo odmienne od naszego, że trudno jest nam nawet to sobie dzisiaj wyobrazić. Czytelnicy żydowscy znajdowali w Biblii poezję, historię, metafizykę, etykę, niewyczerpane zbiory sentencji i zasad postępowania, śledzili chwalebną historię przodków, wzruszali się śpiewając psalmy lub wsłuchując się w piękne, harmonijne strofy pieśni nad pieśniami. A jaką znajomość życia i człowieka można było zdobyć przez rozważanie aforyzmów Hioba, przysłów czy Eklezjastesa? Trudno wyobrazić sobie cały naród żyjący w sensie dosłownym, w duchowej atmosferze Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, przecież jak można by wnosić chociażby z licznych wzmianek w Ewangeliach i listach nawiązujących do proroków, z pewnością wszystkie te wspaniałe i porywające księgi były znane aż do najdrobniejszych szczegółów. I to nie tylko pisma tych największych, lecz i proroków mniejszych, Michała, Nachuma, Sofoniasza, Habakuka, których współcześni chrześcijanie znają ledwo z imienia. Pierwsi chrześcijanie wprost przeciwnie, byli zapalonymi czytelnikami Biblii, która była ich codziennym pożywieniem, ich codzienną strawą. Ksiąg, 27 Nowego Testamentu, 39 Starego. Jedna spójna historia. Gdybym miał się pokusić, żeby określić to jednym zdaniem, to rozpocząłbym to zdanie trochę nietypowo. Ale Bóg w swojej niezgłębionej łasce. To jest przesłanie Biblii. tworzy Adama i Ewę, ci oddalają się od niego, ale Bóg w swojej niezgłębionej łasce. Później naród wybiera poszczególne jednostki, naród tworzy, który ma być jego, odzwierciedlać jego chwałę, naród się buntuje, odchodzi od Boga, ale Bóg w swojej niezgłębionej łasce. Później przychodzi, zapowiadany jest Mesjasz, który jest odrzucony, jest ukrzyżowany i można powiedzieć, kurczę, kiedy ten Bóg w końcu straci cierpliwość, a Bóg nie traci cierpliwości, tylko Bóg w swojej niezgłębionej łasce znowu wyciąga rękę po raz kolejny. Wiecie, łaska to jest to słowo, które odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii tego świata. To jest łaska. Wszystkie inne religie mówią zrób, jedynie chrześcijaństwo mówi zrobione. Chrystus zrobił wszystko. Chrystus wystarczy mi, tak jak śpiewaliśmy dzisiaj. Jak to dobrze, kochani, że Bóg nie mówi, patrząc się na nasze życie, próbowałem, a już jestem trochę zmęczony. Naprawdę starałem się okazać im cierpliwość, ale to już tutaj moja cierpliwość się kończy. Moja łaska się tutaj kończy. Nie. Jego łaska jest świeża każdego poranka. I Bóg chce ciągle wychodzić do ciebie i chce ciągle przemieniać twoje życie. Chce ciągle dotykać się przez swojego Ducha Świętego, którego ufam, zaszczepił w tobie. A kiedy masz jego Ducha Świętego, to możesz żyć inaczej. I chcę cię zachęcić tym mottem, tak, żebyśmy uczyli się na błędach Saula, który nie zauważył, że nieposłuszeństwo wobec słowa od Boga doprowadziło go do zazdrości wobec tego, kto razem z nim służył w tym samym królestwie. Nie popełni tego samego błędu. Żyj obfitością jego łaski. Amen.